Chwała Panu, i siostry. Cieszę się, że mogę być w Waszym zborze. Tutaj byłem oczywiście 2 tygodnie przed otwarciem, tylko oglądałem kaplicę. W czasie konferencji, jaka była w Woli Piotrowej, to było lat temu 7. No i Bóg zdarzył, że dzisiaj mogę być wśród Was i Was pozdrawiam od zboru w Pruszkowie, gdzie jestem pastorem. Też od mojej żony, która miała za nami przyjechać, ale mamy gościa, też ma obowiązki w zborze, więc nie mogła przyjechać i Was serdecznie pozdrawiają. Tu było czytane o tym, że mamy wzrastać w poznaniu Boga. Tak się składa, o czym nie mówiłem nikomu, że właśnie chcę mówić o wzrastaniu. O wzrastaniu w Bożej rodzinie. Wszyscy znamy list do Efezjan, prawda? List napisany właściwie bez żadnego powodu, bez żadnych problemów. To był zbór, tak by się przynajmniej wydawało, tego nie widać u Pawła, apostoła. Ale jest to piękny list, który mówi o Kościele. Właśnie mówi o nas, którzy jesteśmy Kościołem. I otwórzmy 4 rozdział tego listu do Efezjan. Tam mamy znane słowa od wiersza 11 do 16. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale oczywiście będziemy mówić na podstawie Bożego Słowa o naszym praktycznym, codziennym życiu. Począwszy od narodzin, od niemowlęctwa, aż do starości, do sędziwości. Mam nadzieję, że czasu nam wystarczy dzisiaj, abyśmy to mogli wszystko omówić. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 11 do 16. I On, Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezbroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to piękny list, począwszy od 1 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie i co On dla nas uczynił. Gdzie jest mowa o Kościele, którego jesteśmy członkami, a Kościół jest pełnią tego, który sam sobą wszystko we wszystkim wypełnia. A jest to współdziałanie głowy i ciała. Ciało bez głowy jest tułowiem, a sama głowa bez ciała jest tylko piłką. A więc to musi być razem zrośnięte, to musi być pełnia dojrzałości, pełnia wzrostu. I apostoł Paweł tu różne aspekty omawia, począwszy od tego, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie, aż do naszej walki duchowej, te wspaniałe wersety rozdziału 6 o zbroi Bożej. Ale my się chcemy skupić na tym fragmencie i oczywiście nie mówić o służbach. To jest 5 służb, 5 różnych ludzi, rodzajów sług wymienionych, którzy mają świętych członków ciała Chrystusa, świętych przygotować do dzieła posługiwania. Nie oni posługują. Oni przygotowują, by inni posługiwali, byśmy wszyscy razem posługiwali. I wszyscy mamy dojść. Mi się bardzo ten wyraz podoba, dojść. Kiedyś w mojej młodości, gdy się nawróciłem, czytałem Dzieje Apostolskie, tam jest powiedziane, że Słowo Boże doszło, szło, wzrastało, rozchodziło się. Do proroków doszło Słowo, myślałem sobie, ono ma chyba nogi. A więc coś dochodzi, my również musimy dojść. I wszyscy dochodzimy, a więc jest to proces. Jest to proces. Do jedności wiary musimy dojść. Dojść do jedności w poznaniu Syna Bożego,
do męskiej doskonałości, czyli dojrzałości, bo wyraz ten oznacza również dojrzałość, męska dojrzałość. I dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusa. On jest naszą miarą. 14 wiersz powiada, dlaczego mamy dochodzić i osiągnąć tę męską dojrzałość. Dlaczego? Abyśmy już nie byli dziećmi. Tak pytam dorosłych, kto by z was chciał być jeszcze dzieckiem? Jak się jest dzieckiem, to się chce być dzieckiem. A właściwie to się chce być dorosłym, tak? Ile masz lat? I mówi 10, a ma tylko 8. Ile masz lat? 18, a ma tylko 16. I tak sobie zawsze dodaję. A potem, ile masz lat? No a na ile wygląda? Bo nie chcę powiedzieć, że na 60, więc wtedy udaję, że powiedzą mu, że ma lat 45. I tak właśnie gramy. A więc każdy okres jest słuszny i dobry, gdy trwa. Ale nikt z dorosłych nie chciałby być dzieckiem. A jeśli jest dziecinny, to wtedy są kłopoty i idzie na rentę. A więc, abyśmy już nie byli dziećmi. Bo dzieci, o czym będziemy za chwilę mówić, mogą być miotane. Unoszone lada wiatrem. Nie jakiś dźwig je musi wyrwać. Nie, ono jeszcze jest takie jak ten... teraz są te różne latawce, prawda? Te mlecze różne. To taki on jest, że jak powieje, już leci. I właśnie nie trzeba dźwigu, aby on już poleciał tu, poleciał tam, bo to właśnie jest specyfika dziecka, że ono biegnie tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakieś zbiegowisko. A to prowadzi na bezdroża błędu. Stąd się dziećmi trzeba szczególnie zajmować i muszą być dorośli. Ale właśnie, żebyśmy już nie będąc dziećmi, wzrastali pod każdym względem. Wzrastali w Niego, który jest głową Chrystusa. Wzrastali, czyli osobisty wzrost, ale w kontekście ciała, organizmu, również i wrastali. Bez tego Z. Wzrastać, ale i wrastać. I wiemy, że ciało jest wtedy mocne, organizm jest mocny, gdy wszystko jest zrośnięte ze sobą, połączone, zrośnięte. I to całe ciało spojone i związane. A więc nikt z nas nie jest, mimo że kosztowny jest oddzielnie, w pojedynkę, ale nikt z nas nie jest przeznaczony do życia w pojedynkę. Ale całe to ciało jest spojone i związane. Nieraz, gdy gdzieś wyjeżdżam, szczególnie jak byłem za granicą, w Australii czy w Kanadzie, bracie, kiedy się zobaczymy? Ja mówię, no nie wiem. W końcu nie jest zależne tylko ode mnie, kiedy będę w Kanadzie czy w jakimś innym tam kraju zamorskim. Mówię, ale bracie, na pewno się zobaczymy, bo jesteśmy skazani na to, by się zobaczyć. A dlaczego? No bo w niebie to się wszyscy zobaczymy, nie? A więc jesteśmy skazani na siebie nawzajem. Na przykład jesteśmy skazani na przebaczanie. Nam nie wolno nie przebaczać. Tak czy nie? Mężowie, jesteśmy skazani, aby kochać swoje żony. To jest wspaniałe, prawda? Mężowie, miłujcie swoje żony. A żony z kolei mają coś innego. Są skazane na coś innego. Same sobie niech powiedzą na co. A to są wspaniałe rzeczy. Przez to spojenie związane, że Bóg nam darował najlepsze, błogosławione, wspaniałe rzeczy, abyśmy rośli, budowali siebie samych, ciało, samo siebie buduje w miłości. I właśnie chciałbym, bracia i siostry, porozmawiać o tym wzrastaniu. Ale wzrastaniu nieosobistym. To nie jest ten temat, osobiste wzrastanie, nie. O wzrastaniu w Bożej rodzinie. Rozdział 3 tego listu nam podaje inną modlitwę apostoła Pawła. Spójrzmy na 14 wiersz i niżej. Bo jest wiele modlitw apostoła Pawła. Kolosan to była jedna z modlitw. Tu jest nie na początku, co prawda, chociaż też na początku jest też modlitwa, ale tu jest w rozdziale 3, 14 wiersz niżej i mówi, że zginam swoje kolana przed Ojcem. Od którego się wszelkie ojcostwo rozpoczyna, bierze imię. I dalej Paweł wyjaśnia, o co się modli, o co, na czym jemu najbardziej zależy. Później jest 4 rozdział i tam czytamy te filary jedności, 8 filarów jedności. jedno ciało, jeden duch, jeden Pan i tak dalej. I na końcu jeden Bóg i Ojciec. A więc Bóg jako Ojciec. I co trzeba zrobić, żeby można było Boga nazwać swoim Ojcem? Co trzeba zrobić? I właśnie Nikodem zapytał kiedyś Pana Jezusa. I co usłyszał? Musicie. Jeśli chcesz być w Bożej rodzinie, jeśli chcesz widzieć Królestwo Boże, wejść w nie, musisz się narodzić w rodzinie Ojca, w rodzinie Bożej. I apostoł Jan nam wyraźnie mówi w swojej Ewangelii, którzy nie z cielesnej woli, nie z mężczyzny, lecz z Boga się narodzili. A w liście Jana powiada, że jego nasienie u nas jest posiew. A tam po grecku jest jeszcze dosadniej powiedziane, aż się wstydzę to powiedzieć. To nie chodzi o nasienie takie, które jest na polu. Ale to samo nasienie, które zrodziło, powołało nas do życia w sensie fizycznym. Ten właśnie wyraz jest tam użyty. A więc jest to duchowe poczęcie. I tym nasieniem, które powołuje do życia, jest Boże Słowo. Zrodzeni Słowem Prawdy, mówi nam list Jakuba. Zrodzeni Słowem Prawdy. A więc jeśli chcemy być w Bożej rodzinie, musimy się nawrócić do Jezusa Chrystusa. Musimy dać się na nowo narodzić. Narodzić się na nowo przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo, uwierzyć. A wtedy będziemy w Bożej rodzinie. I ta rodzina się nazywa rozmaicie. Efezjan, rozdział 2, mówi, że jest to Boże mieszkanie w duchu. Boży dom. Boże mieszkanie w duchu. Boży dom. Tam, gdzie Bóg mieszka. Nie w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ale w tych świątyniach, które On zbudował, które On buduje. Ja buduję mój Kościół. Wyraz Kościół co znaczy? Tak dosłownie Kościół znaczy... Po czesku, jak jest tam kastel, tak? Nie. Kostel? Kostel, no. Ale to jest, z czego to się wzięło, to kostel? Zamek, tak? Po angielsku, jak jest zamek? No. To z łaciny wzięte jeszcze. A więc to wszystko mamy jako zamek, więc to nie jest dobry wyraz na określenie ciała Chrystusa. Zbór jest lepszym wyrazem. Bo on oddaje tę myśl grecką eklezja. Ekkaleo. Wywołani. A więc Kościół to jest eklezja. To jest zbór. To jest zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata. Natomiast nasz polski wyraz się właśnie wziął od tego zamku. A ksiądz to jest książę. Dlatego wolę pastor, bo przynajmniej mowa jest o pasterzu, który jest bacą, prawda? Dla swoich owiec. Niektórzy są juchasami, no ale mają być bacą. A więc, kochani, jest to dom. Jest to owczarnia, stado, trzoda, owczarnia. Jest to ciało. Jest to rodzina. Jest to oblubienica. To właśnie jest to zgromadzenie wywołanych, świętych. Zbór. No, powiedzmy Kościół, bo to się już nam przyjęło lepiej, ale wiemy już, o co chodzi, nie o zamek, ale o zbiorowisko ludzi wywołanych przez Chrystusa, przez Ducha Świętego z tego świata, którzy się wokół Niego zgromadzili. To jest właśnie ten Kościół. I jest to rodzina. Pamiętamy, jak apostoł Paweł Tymoteusza zachęca i między innymi mówi, abyś wiedział, jak się zachować, jak postępować, gdzie? W domu Bożym. W Kościele, który jest domem Bożym. I właśnie w tej rodzinie my wzrastamy. Gdzie Ojcem jest Bóg Wszechmogący, począł nas przez swoje Słowo, przez Ducha Świętego, gdzie Jezus jest naszym Panem, Zbawicielem, Panem i Oblubieńcem, gdzie będzie jeszcze wesele, nas czeka wesele jeszcze, a więc wszystkie sprawy rodzinne się odbywają. I właśnie w tej rodzinie mamy wzrastać. Ludzie, którzy, jak mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, pobudzeni przez Ducha Bożego mówią Abba, Ojcze, Tatusiu. Więc mają bliską społeczność ze swoim Ojcem. Pamiętam przed laty, to były lata 60., gdyśmy mieli taki obóz misyjny, właściwie kurs biblijny w Rzeszowie i żeśmy szli przez Brelince. Żeśmy grali, prawda, było nas osób około 60. Żeśmy szli i tam na końcu jakieś szły dwie dziewczyny sobie szły i tam ktoś stał i mówi, a wy skąd jesteście? Z całej Polski. A wy rodzina? A mówi, tak, rodzina, bo krew Chrystusa zrobiła z nas krewnych. Ja nie wiem, skąd tej dziewczynie przyszło do głowy, miała 16 lat i takie wymyśliła bardzo ładne powiedzenie. I gdy potem to mi doniesiono, żeśmy to usłyszeli, to byłem zdziwiony, ale też zbudowany. Że właśnie jesteśmy krewnymi, bracia i siostry. Gdy na początku, po nawróceniu czytałem Biblię, a bardzo dużo jej czytałem wtedy Biblii, i zastanowiło mnie kiedyś, gdy jest powiedziane w księdze przypowieści Salomona, że Bóg nienawidzi sześciu rzeczy, a siódma jest obrzydliwością. Między innymi ten, który sieje rozterki między braćmi. Rozdźwięki między braćmi. Ja sobie usiadłem i myślę, dlaczego Boże, tamte rzeczy są o wiele gorsze, które są wcześniej sześć. Tylko je, prawda, no, nie lubisz, a te aż nienawidzisz. Dlaczego tak to jest? Jaka przynajmniej odpowiedź? No pomyśl sobie, gdzie ty byłeś, zanim się urodziłeś? W tym miejscu najtajniejszym, w łonie matki. I nikt z ludzi, oprócz twoich braci, tam nie był. Nikt z ludzi. Tylko twoi bracia tam byli. Ale są to chyba szczególni ludzie, tak czy nie? Byli w tak szczególnym miejscu. To jest ktoś przysposobiony na mocy prawa, że mi go zlecono, to jest mój brat. A to jest ktoś w sposób naturalny, który się znalazł tam, gdzie wcześniej ja byłem. I teraz jeśli ty między tych ludzi, tak bliskich sobie, organicznie bliskich sobie, ty ich rozdzielasz. To jest rzecz straszna dla mnie. Po latach to samo pomyślałem sobie o małżeństwie. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem. Tak sobie na tym usiadłem, rozmyślałem. Jedność. Jaka jest ważna sprawa? Jedność. Tu patrzę, nie ma filarów, żadnych filarów nie ma. Co to trzyma, co? Tak myślicie? Ten cały budynek. Jestem nieraz w kaplicach, które są węższe od waszej i mają po dwa filary. Tylko dwa rzędy filarów. A u was nie ma. Czy o tym myśleliście kiedykolwiek? I co trzyma w całości ten budynek? Jedność. Jedność wszystkich elementów. Nie tej desek boazerii. Nie, ona tylko ozdabia. Tam wcześniej coś jest. Zostało obliczone i tak skonstruowane, że nawet śnieg, gdy spadnie, to tego nie załamie. Właśnie jedność wszystkich elementów. Kiedyś byłem u brata Ariela Edwardsena w Norwegii, to było przed laty, już dawno, bardzo dawno. I tam taka jest hala, taka prosta hala zbudowana na 10 tysięcy ludzi i też nie ma filarów. A ja taki, wie, zawsze się interesuję takimi sprawami, tak podchodzę i to były takie potężne dźwigary, ale takie półkoliste, jak półbeczki. I te dźwigary były, no, nie wiem, może tyle od ziemi, takie potężne, zakotwiczone były w betonowych takich gniazdach, a one były z drewna. Z drewna klejonego. I były wygięte. Tak stałem i podziwiałem. U nas to musi być beton, prawda? Czy wtedy musiał być beton, dzisiaj to już jest inaczej, ale... A to tak stało, patrzę, i całą tę halę to podtrzymuje. Tam śniegi są, jak wiemy, bardzo duże, spadają, to wszystko się trzyma. I te poszczególne części drewna, które było przygotowane wcześniej, odpowiednio wyprofilowane, sklejone, one tworzą i ten cały filar, ten właśnie ten cały dźwigar był gruby, wysoki, był połączony z wielu różnych desek, które się kończy, zaczyna się następne, jak cały czas. I właśnie ta jedność sprawia, że on wykonuje pracę. I właśnie kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To ta jedność musi być bardzo mocna. Czy znamy ten zbór w Efezie jeszcze skąd inąd niż z tego listu? Znamy go, czy nie znamy? No, w dziejach apostolskich, ale ja pomyślałem o późniejszej historii. I właśnie w objawieniu jest to pierwszy zbór, do którego jest napisane słowo. Z siedmiu zborów pierwszy zbór. Zbór wspaniały. Drugi rozdział objawienia. Znam twoje uczynki, trud, twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz ścierpieć złych. Doświadczyłeś nawet fałszywych apostołów i wykryłeś, że są kłamcami. To naprawdę jest wielka sprawa, taką mieć specjalizację, zdolność. Masz wytrwałość, cierpiałeś z mojego imienia i nie ustałeś. Naprawdę wspaniały filar, wspaniały dźwigar, wspaniała rodzina. Chyba do niego nie można już nic dodać. Ale mam ci za złe. Jedna rzecz. Głupstwo. Właściwie to jest rzecz taka, no właściwie głupstwo. Że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. To właściwie jest głupstwo, prawda? A to była rzecz, jest rzecz tak poważna. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę, ale wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Jeśli nie, poruszę twój świecznik. I to właśnie jest ten zbór. Zdaje się, że Tymoteusz był... I właśnie te rzeczy niewidzialne, miłość. Jak ten klej, który łączył te poszczególne elementy dźwigara, który opisywałem. Jak tu są różne spoiwa, spoiszcza, które łączą poszczególne elementy przed nami ukryte, ale wcześniej o nie dbano. Pamiętamy, jak kiedyś dom towarowy, potężny dom towarowy, całe piętro runęło w Seulu, zdaje się. Okazało się, że tak trochę po polsku, trochę ciężarówek pojechało z cementem na bok, a przywieźli piasek. Było za dużo piasku w tym cemencie. W angielsku jest konkret, a więc ten konkret nie był konkretny. Tam było pełno piasku i się w końcu, gdy było pełno ludzi, zawaliło. A więc jest coś niewidoczne, co potem jest tynkiem przykryte, ale jeśli to jest właściwej konsystencji, właściwej jakości, to utrzyma największe obciążenia. Tak właśnie, wracając do tego naszego tekstu, do listu do Efezjan, tu właśnie jest mowa, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Ta pierwsza miłość, ta pierwsza postawa miłości, oddania, więzi, posłuszeństwa Ojcu, który jest w niebie. Dlatego też tu jest mowa o spojeniu, o związaniu, o wzrastaniu. I właśnie w tej rodzinie jesteśmy bliscy sobie jako bracia i siostry i nie możemy się dać rozdzielić. I jesteśmy na siebie skazani. Tu na ziemi jesteśmy ze sobą i w niebie będziemy ze sobą. Nikt inny nie będzie, tylko ludzie odrodzeni będą w niebiesie. Czy tam będzie nudno, czy nie będzie tam nudno, jak myślicie? Ktoś powiedział, że woli być w piekle, bo tam będzie weselej. Ale mi się wydaje, że on nie zna prawdziwej radości. On zna wesołość. Zna wesołość, ale nie zna radości. To jest różnica, prawda? Kiedyś, gdyśmy wyjeżdżali na święta, nasz rektor mówi, życzę wam, drodzy studenci, nie wesołych świąt, ale radosnych świąt. Pomyśleliśmy sobie? Aha. A mówi, radosnych w Chrystusie, w Duchu Świętym. Dlatego też ja zawsze, jak komuś coś piszę, to piszę rzeczy radosnych świąt, a nie wesołych. I właśnie w niebie będzie radość, a w piekle być może będzie wesołość, ale wątpię, bo chyba im się zorientują, że źle trafili. A więc w tej rodzinie my mamy teraz wzrastać. Ja sobie przygotowałem takie, no właśnie rozmowę, nie tyle wykład, co rozmowę, bo wszystko to na pewno wiemy, a chciałem to jakoś razem uporządkować. Rozmowę na temat czterech okresów wzrostu i dojrzewania. Cztery okresy. Pierwszy to jest nasze narodzenie i niemowlęctwo. Potem jest dzieciństwo, potem jest młodość, a potem jest co jeszcze na końcu? Ja nie myślę starość, nie. Starość nie myślę. Dojrzałość. Starości już nie mam. Piątego okresu już nie przygotowałem. A więc narodzenie i niemowlęctwo. Każdy z tych okresów ma swoją cechy. Ten okres niemowlęcy trwa, powiedzmy, kilkanaście miesięcy. Ale nawet te pierwsze 9 miesięcy to jest cała epoka, prawda? Jak ktoś, pamiętam, jak nasza pierwsza córka miała urodzić, to kupiłem sobie książkę na ten temat. Szczególnie jako jedną książkę dużo ilustrowano. Dzisiaj to już jest dużo różnych innych możliwości, ale wtedy jeszcze było ograniczone. I tam ta książka pokazywała i opisywała poszczególne etapy. I co tydzień, co 6 tygodni to była epoka. To się zmieniało, prawda, aż do chwili, gdy dziecko zacznie nie tylko stać, ale już robi pierwszy krok. A potem to już idzie troszkę szybciej, a potem to już leci tak, że nie możemy nadążyć. Ale tamte miesiące, tygodnie są bardzo trudne, pierwsze 6 tygodni. Potem następne zmiany, kiedy się przechodzi z tego jedzenia na to jedzenie i tak dalej. To jest, no, ja to studiowałem, prawda, na tym siedziałem, więc wiem, bo chciałem zawsze być świadomym ojcem. Dlatego też się tym zajmowałem z zamiłowania. A więc jest to walka o przetrwanie. Walka o przetrwanie. Czytałem niedawno, że pewne niemowlę, czy właściwie pewne niemowlęta, ginęły bez powodu. Przychodzi matka, patrzy, jest martwe niemowlę. I to właśnie stwierdzano, że nawet się śliną może utopić, udusić. Smoczek może przeszkodzić. Gdy leży, prawda, na twarzy. A więc to jest takie, może nie wiadomo, kiedy coś się może stać. Więc walka o przetrwanie. W tym czasie to niemowlę nie umie jeszcze mówić. Ale komunikacja jest beznadziejna z tym niemowlęciem. Albo się śmieje, albo jest cisza, czyli to jest najlepszy okres, prawda, bo śpi. Albo płacze. A jak płacze, to z kolei nie wiadomo, o co chodzi. Przychodzimy i detekujemy. Mokre? No teraz są pampersy, to jest inna sytuacja. A wtedy to trzeba było zaraz przewijać, bo to były pieluszki stetry, więc trzeba było zadbać o to, więc nie suche. No to chyba głodne. Patrzymy na czas, jeszcze jest godzina do jedzenia, więc chyba nie jest głodne, bo to są, wiecie, według czasu, nie? Tam 3,5 godziny przerwy. A więc patrzymy, no, nie głodne, bo tego, więc co? No jest chyba chore. Brzuszek, otwarty brzuszek, więc teraz co? Marfianka albo to. No i tak, to jest cała filozofia. Wiedzieć z jednego płaczu, o co chodzi. I właśnie dziecko, właśnie to niemowlę, to się nie jest dziecko, tym płaczem mówi, pomóż mi. Pomóż, ja nie wiem, co mi jest, ale ty musisz wiedzieć. Dlatego też trzeba dojrzeć do rodzicielstwa, do macierzyństwa. Trzeba dojrzeć. Trzeba mieć świadomość, jak temu dziecku zaradzić, pomóc, żeby nie płakało. Potem jest okres dzieciństwa. I wiemy, że to jest okres bardzo uciążliwy, dlatego że ten berbeć już biega i wszędzie go tup, tup, tup słychać, ale ciągle gada. A cio to, a po cio, a dlaczego? I tak w kółko, Macieju, a w końcu dojdziemy, że już nie mamy siły, bo pytań było 540 jednego dnia. Bo jest to okres uczenia się. Dziecko obserwuje, dotyka i się uczy. A uczy się poprzez pytania. A więc powiedz mi. Ta jego aktywność mówi powiedz mi. Musisz mi powiedzieć, bo ja chcę wiedzieć. I to jest naturalny proces. Potem przychodzi okres durny i chmurny, jak ktoś kiedyś powiedział. Młodości. Dodaj mi skrzydeł. A poziomy wylatuj. A więc możliwości są potężne. Nie, właściwie są beznadziejne możliwości. Chęci są potężne. Aspiracje są potężne. Rozpiera potężnie, ależ nad poziomy wylatuj, tylko że możliwości są beznadziejne, bo szkoła nieskończona, matury jeszcze nie ma, głos jeszcze nie ukształtował, prawda, pij jak kogut. No i takie różne, no i teraz pieniędzy nie ma też właśnie, a tutaj tyle ma, ojej, cały świat już prawie, że do nas należy, a możliwości są no jeszcze znikome. A więc jest to okres wyzwania, wielkie wyzwania. Ale brak możliwości wykonania.
I stąd jest to okres oczekiwania pokaż mi. Tato, mamo, przywódcy, kościelni, państwowi, ludzie, mądrzejsi od nas, pokażcie mi. Pokażcie. I potem przychodzi okres dojrzałości. Pamiętam z żoną, jesteśmy równolatkami i o wszystkim ze sobą rozmawiamy. I także sobie kiedyś leżymy w łóżku, to była sobota, więc można było sobie poleżeć jeszcze w łóżku i tak sobie rozmawiamy. I właśnie jak się dzielimy, jak to wspaniale by człowiekiem dojrzałym. Wtedy to mieliśmy gdzieś około 35-6 lat. Dojrzałość. Taki dystans do wielu spraw. Tak się mniej nerwowo reaguje na różne sprawy. Jakieś ma się większą możliwość nie tylko obserwacji, ale też i zrozumienia pewnych mechanizmów. Mówi, ja już bym nie chciał wrócić, a ja też bym nie chciał wrócić do tamtego okresu. Tak to jest wspaniale być człowiekiem dojrzałym. A potem się tak dojrzewamy coraz dalej, prawda? No, gdy przejrzewamy już, to trzeba potem już się powstrzymać. Ale póki dojrzewamy, to jest okres służenia. Wtedy człowiek służy innym. Swoim doświadczeniem, swoją mocą, energią, swoimi możliwościami, bo wtedy też są już i możliwości rozmaite. Jest to okres usługiwania, służenia. No i też nasza postawa jest takim zawołaniem, taki transparent nosimy, prawda? Naśladuj mnie. Naśladuj mnie. I ludzie patrząc na nas, chcą widzieć w nas autorytet. Czytałem właśnie, nie pamiętam już teraz, ale wczoraj, czy przedwczoraj wypowiedź pewnych ludzi, i że właśnie szczególnie młodzież w dobie dzisiejszej cierpi na brak autorytetów. Jest powszechny brak autorytetów. Bo kto by się wydał być autorytetem, nagle się okazuje, że jednak miał jakieś sprawki ciemne, które tam wychodzą na jaw. I tak kolejno autorytety upadają, a też nawzajem autorytety dyskredytują się nawzajem, jeden drugiego, prawda? I to wszystko sprawia, że ludzie dzisiaj nie mają już autorytetów. A tymczasem my, jako ludzie dojrzali, musimy być tymi, których chce się naśladować. Tak, kochani, teraz przyjrzyjmy się temu okresowi niemowlęctwa. A więc musicie się na nowo narodzić. Każdy się musi stać niemowlęciem. Nikt tego nie rozumiał, bo wziął to dosłownie, ale Jezus mówił o duchowym, nowym narodzeniu. Znamy list do Hebrajczyków, rozdział 5, 12-13 wiersz, gdzie jest mowa o ludziach, którzy ze względu na wiek powinni być, dokończcie, tymi, którzy noszą na sobie transparent naśladuj mnie, powinni być nauczycielami. A tymczasem ten transparent trzeba zwinąć i zmienić uczę się, czyli jest niegodny naśladowania. A więc powinniście być nauczycielami, a znów wymagacie, by was karmiono jak niemowlęta mlekiem, a nie pokarmem stałym. To jest do ludzi, którzy ze względu na czas, opóźnieni w rozwoju, nie chcę nam nazywać tych ludzi, bo to są dosyć obraźliwe określenia. Znamy również i list pierwszy Piotra, drugi rozdział i drugi wiersz. Jako nowo, pierwszy Piotr 2:2, nowo narodzone niemowlęta, zapragnijcie czego? Szczerego mleka. I w Biblii Gdańskiej było powiedziane, i w greckim tam jest również, Słowa Bożego. Tu nie ma w tym przekładzie tego. Ale Słowa Bożego, szczerego. Szczyre mleko. Jak to jest szczyre mleko? Bez dranej wody, tak? Takie prawdziwe mleko prosto od krowy. Ale dobrze wiecie, jak się mleko produkuje. Szczere mleko. Nie sfałszowane, nie bebiko. Nie, ale takie mleko. Najlepsze mleko to jest właśnie to, które nam mama dostarczała. To jest najlepsze mleko. I gdy się niemowlę urodzi, to otrzymuje instrukcję, jak spożywać mleko mamy, tak? przychodzi najpierw, mama przychodziła w szkołę rodzenia, to teraz przychodzi w szkołę jedzenia. A tymczasem to niemowlę samo z siebie wie, co zrobić. Najpierw wrzeszczy. Mówi, oto jestem. Jest mi niedobrze. Jest mi chłodno. Jest mi za jasno. I tak dalej. Za szorstko jest mi. I tak dalej. A więc wrzeszczy. No i dobrze, że wrzeszczy, bo przynajmniej dało znak, że żyje. A potem szuka i mama przyłoży, a właściwie lekarze przyniosą, przyłożą i już zaczyna ssać. I nikt nie uczył. Odruch ssania. Tak, wybaczcie, czytałem gdzieś w jakimś czasopiśmie, zdaje się, że kobiecym jakimś czasopiśmie, ja czytam różne rzeczy, żeby też wiedzieć, co się dzieje w świecie, nie tylko w męskim towarzystwie, ale też i w damskim. I tam był taki artykuł, dlaczego pierś kobiety ma taki kształt, wiemy jaki, nie jak męska pierś. Bo właściwie to mogłaby być jak męska pierś, bo całe to mleko może być wewnątrz, nie musi być na zewnątrz. A dlaczego kobieta właśnie ma to utrudnienie, że, a szczególnie gdy ma karmić, że to jest jednak utrudnienie pod wieloma względami. I stwierdzono, że gdyby niemowlę miało ssać z takiej płaskiej piersi, jaką ma mężczyzna, to by się udusiło. Dlatego, że otwór, że usta są zajęte ssaniem i nie mogą oddychać, nosem oddycha. I musi być taki kształt, który by umożliwił, żeby nos był miał otwarte wloty i możliwości wchłaniania powietrza. A gdyby był przy płaskiej piersi, to by wtedy nos przylgnął i by się dziecko udusiło. Więc taki nawet szczegół Bóg przewidział. To niemowlę będzie łapczywie ssało. Wiemy, jak potrafi łapczywie niemowlę ssać. I ono by wtedy się udusiło. A tak ono ma możliwości, że nos jest na powierzchni i może wciągać powietrze. Więc jest to okres bardzo trudny. Jest to okres ekscytujący. Jest to okres wzrostu, rozwoju, szybkiego wzrostu. Dlatego też i co tydzień, co 6 tygodni są zmiany i potem nie pamiętam już kiedy, ale chyba w tygodniu, w miesiącu, to się mówi w miesiącu, a nie w wieku, prawda? Tam iluś 8 miesięcy czy 7 miesięcy już trzeba było dać zupki, tam tarte, takie, a potem tak dalej, a dopiero potem pokarm twardszy, a więc jest to szybki rozwój. Jest to okres niewinności. To niemowlę jest cały czas niewinne, chociaż gdy miałem 16 lat, jak Mruzek Józef, nie wiem, czy pamiętacie go jeszcze, miał wykłady do nas młodzieży na temat życia rodzinnego, czyli narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, dalej. I między innymi też wykłady miał o grzechu, o Bogu, grzechu, Duchu Świętym. I zapamiętałem sobie, że mówi tak, grzech jest wrodzony w człowieka. To jest grzech ten pierworodny, wrodzony. Mówi, i niemowlę już ma w sobie ten zalążek grzechu i opisał coś bardzo praktycznego. Ja sobie pomyślałem, sprawdzę, jak będę miał własne dziecko. No i czekałem te 6-10 lat, prawda, a się pojawiło, czy 9 lat, a się pojawiło moje pierwsze dziecko. I mówię, sprawdzę brata Mruzka, Józefa, czy miał rację. Ja tak sobie cały czas sprawdzam. Ale to już pominę wszystkie inne sprawdzenia, ale tylko się na tym skupię. I pamiętacie, wtedy jeszcze dziecko, nasze niemowlęta leżały w becikach, tak? Miała pieluszkę na trójkącik składane, nóżki prosto, no bo chodziło, wiecie o co. O fałdki, żeby wszystko było proste, kocykiem owinięte tak na baczność, no i w beciku. No jak gdy byłem w domu do południa sam, sreczka malutka niemowlątko fikało sobie nóżkami, bo ja myślę, no niech sobie trochę pofika. Pofikało sobie, ale teraz już koniec, prawda, trzeba to zrobić porządnie według książki. No i pieluszka, trójkącik, nóżki prościutko na baczność, kocykiem, a ona tak i wściekłość w oczach. W tych granatowych oczach, bo niemowlęta mają oczy granatowe jeszcze, jakie niebieskie. Taka wściekłość. Ja patrzę, oho, prawdy mój brat Mruzek, że rzeczywiście jest grzech. Tu jest jakaś złość. Grzech złości. I nie mogłem nic zrobić, bo ja byłem mocniejszy, owinąłem, prawda, potem w becik jeszcze związałem tutaj 3 razy i już, i teraz na ręce utulałem, położyłem i ma spać, prawda, na waszość w beciku. Dzisiaj oczywiście się inaczej chowa. To jest szkoła stara, no ale dzięki temu stwierdziłem, że ta wściekłość. Ograniczyłem wolność. Jest sprzeciw. A więc jest to okres niewinności. Świat jest bez problemów. Ale to niemowlę cały czas wymaga stałej opieki. Ja śpię twardo. Gdziekolwiek pojadę, żona moja mówi, że ty jesteś, mówi, wybitny. Ja przyjdę do łóżka, prawda, godzina jest 11 czy to 12, tylko się przyłożę, odłożę okulary i za 3 minuty już słychać, że ja śpię. A ona leży do drugiej i czeka na sen. Ona przychodzi 5-6 godzin snu, ja się budzę, jestem już trzeźwy taki, że razem wstaję, idę i jem śniadanie. Biorę Biblię, czytam Biblię, modlę się, jem śniadanie, prawda, zaczynam swoją pracę, dlatego, że wystarczy tylko tyle godzin snu. I właśnie, gdy mieliśmy to małe dziecko, spałem tak samo, tylko że 9 godzin. Gdy byłem młodszy, spałem 9 godzin. Jak położyłem się, to mimo, że małe mieszkanko, że dziecko płakało, ja niczego nie słyszałem. Kamień. A ona ma do dzisiaj taki sen delikatny, że jak wstaje delikatnie, to ona już, oho, czy gdzie idziesz i tak dalej. No. I właśnie to jest to, ta wrażliwość na niemowlę. Nagle się żona budzi, a co się stało? Mówi, Ewa nie oddycha. Przez sen słyszy, że dziecko nie oddycha. Nie, że płacze. I właśnie ta czujność, ta gotowość pomocy jest wrodzona u każdej matki. Dlatego, że niemowlę jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Bo się zachłyśnie, bo to i tak dalej. Jest ciągłe niebezpieczeństwo. Ono nie ma zdolności rozpoznania swoich jakichś zagrożeń. Ono nie wie, że istnieje w ogóle zagrożenie. Pamiętam, gdyśmy wrócili z nabożeństwa w niedzielę, wtedy mieszkaliśmy na trzecim piętrze, nie mieliśmy balkonu, ale takie mieliśmy drzwi balkonowe i takie, wiecie, kratki były, tylko takie podłużne było. I na dole była piaskownica i tak dalej. I jesteśmy w naszej małej kuchence tam z żoną, ja pomagam żonie i wychodzę z wazą, prawda, czy tam z talerzami, wychodzę, patrzę i wiecie, we mnie zamurowało. Ale do stołu nie doszedłem, odłożyłem to na dywan i podbiegłem, bo moja córeczka już była po drugiej stronie. Trzymała się, ta stała sobie na parapeciku, teraz trzymała się tego i główkę okręciła, żeby jeszcze główkę przeciągnąć. I nie zdążyła główki jeszcze przeciągnąć. Ja tylko wskoczyłem, prawda, uchwyciłem tutaj, tak mocno przeciągnąłem ją, zamknąłem drzwi, położyłem się na tym i dopiero teraz wszystko do mnie. A żona tam trochę coś mówi, a ja nie mam sił odezwać się w ogóle. Bo żona wychodzi i mówi, co się byczysz? Patrzę, że waza stoi na dywanie, ja leżę obok, czyli no, sytuacja, a ja nie mam siły się odezwać. W czasie działania byłem sprawny, błyskawiczny, a teraz tak minęło chyba z 8 minut. Ale córeczka się normalnie bawiła, tego nie było nic, spokój, ciszy. I w końcu, gdy odzyskałem zdolności mówienia, wiesz, co się stało? To i to, to i to. Coś podobnego. Na drugi dzień kupiłem hamak. Przymocowałem hamak u dołu i usąsiada u góry. Także całe to hamakiem. Aż, bo wiecie, potem sobie weźmie stołeczek i tak dalej. Czemu chciałaś wyjść? Do piaskownicy się pobawić z dziećmi. Żadnej świadomości, odległości, wysokości. I właśnie to jest obraz też i duchowy. Że nasi ci nowonarodzeni nie widzą żadnych trudności, żadnych przeszkód, żadnych niebezpieczeństw. Dlatego, że są zafascynowani. Jest to okres fascynacji. I stąd potrzebna jest mądrość dojrzałych chrześcijan. Zapobiegliwość dojrzałych chrześcijan. Ludzi, którzy będą nie grozić, przestrzegać, nie, będą chronić. Będą chronić. Ja tu mam takie punkty różne, ale te punkty może ubiorę w przykład. W Krakowie, jak wiecie, byłem pastorem przez wiele lat w kaplicy Betlejem, w zborze Betlejem. Tam też niektórzy z waszej młodzieży studiowali u nas, bywali. I też się nawracali różni ludzie. Też miasto jest uniwersyteckie, studenci różni. I była pewna dziewczyna,
która była na ASP, czyli na Akademii Sztuk Pięknych. Miała urodę cyganki, nie wiem, nie była cyganką, ale nie wiem, jakie jej było pochodzenie. W razie taką miała urodę cyganki, długie włosy, taka czarna, niska, kręta. Chodziła, bardzo lubiła chodzić w takiej kraciastej sukience i spódnicy. Wiem, że takie kraciasta, taka prosta. I takie tam miała, prawda, tu no, chusteczkę zawiązaną tego i zawsze miała taką kraciastą, dużą, męską marynarę. Marynarka, ale taką, wiecie, taka potężna marynara, taka. Tej siostrze, żeby no jakoś ubierała się tak jakoś inaczej, bo to jakoś tak dziwne, wiecie, no tak jakoś tego. A wiecie, nie mam odwagi. Ona jest taka szczera, taka oddana, zakochana w Chrystusie, w zboże, znalazła rodzinę, wiecie, no fascynacja taka. Jak jej to powiem? Nie mam, no módl się. No, ale nie to, że nie mam odwagi, bo ja mam odwagę, tylko no, wiem, że ja skaleczę coś, coś skaleczę. I żeśmy się modlili o nią, żeby on, a, jeszcze korale czerwone, takie, prawda, i tu, okej, taka, no. Ona była taka jak jakaś cyganka, czy jakaś Chorwatka, nie wiem, w każdym razie, no, taką miała upodobania swoje artystyczne. A miała serce wspaniałe, bo kiedyś ogłosiłem, że pewną siostrę, taką bardzo już sędziwą siostrę, trzeba było odwiedzać, do niej tam pójść i ją wysłuchać, to wiecie. Co tydzień to samo, codziennie to samo trzeba wysłuchać, więc to jest duża cierpliwość. Jej czytać również Biblię i jakieś książki, a więc taka praca, no. Ogłosiłem w zborze, kto się zgłosił? Tylko jedna osoba. Właśnie ta dziewczyna. Nikt się nie zgłosił, z porządnych chrześcijan się nikt nie zgłosił. Z sąsiadów pobliskich tam mieszkali wierzący się nikt nie zgłosił. A ona się zgłosiła. No więc, jak mogę teraz do niej tak powiedzieć, Kasiu, wiesz co, nie ubierz tak, dać jakieś wzorce, no wiecie, no. I pewnego razu, pamiętam, po iluś tam miesiącach, Kasia tam wychodzi naprzód i ja patrzę, no, z nią rozmawiam i zadam sprawę, ale myślę, coś się tu stało, coś tu jest nie tak. I dopiero w domu mówię do żony, słuchaj, co z Kasią się stało, bo coś mi się wydaje jakaś taka inna, jakaś taka dziwna. No nic, też nie zauważyłem. Następny raz patrzę, po prostu Kasia była normalnie ubrana. Według takich standardów, no, które dla nas są. Zrozumiała to wszystko, co nosiła, że to jest właściwie, nazwała to świeckie i się no, ubrała to jakoś tak zwyczajnie, normalnie. Sama z siebie. A więc z naszej strony wobec tych niemowląt w Chrystusie musi być duża doza miłości. Miłości tej rozsądnej Agaty. Aprobata. Jesteś, jaki jesteś. I każdy niemowlę jest inny. Ale w tym samym czasie okazywać trzeba zrozumienie i uprzejmość. No bo cóż innego. Czy ktoś bije niemowlę, daje mu klapsa? 25 na pupę? Później dziecku, tak, ale niemowlęciu? No nie, i cały czas musimy, aż ono stanie się rozumnym stworzeniem. Ale musi być dużo uprzejmości, zrozumienia. Ale musi też ono mieć właściwy pokarm. To nie może być byle jaki pokarm. To musi być najlepszy pokarm. Dlatego dobrze, gdy matka karmi nawet do drugiego roku życia. Jeśli potrafi, jeśli może. Łatwo jest z butelki, oczywiście, że łatwo, ale najlepiej dać naturalny pokarm, mleko matki. I musi być właśnie dobre nauczanie w zborze. Podstawy nauki apostolskiej. Dobry pokarm duchowy. I myśmy w Betlejem starali się właśnie o to. I to wszystko razem. Ej, aprobata, szacunek, zrozumienie, dobre nauczanie, również zrównoważony sposób życia dorosłych chrześcijan. Dojrzałych chrześcijan. Oni obserwują. To razem połączone sprawia, że ci młodzi zaczną, mówię młodzi w sensie duchowym, zaczną nagle się dostosowywać sami z siebie. Pamiętam lat temu 15 byliśmy na obozie młodzieżowym i tam żona siedziała na pniu z jakąś tam jedną na naszą taką byłą studentką, czy jeszcze studentką wtedy. I tak sobie rozmawiali. Chodź, mnie zawołały. No, chodź, posłuchaj. Ja usiadłem i słucham. A tam mówi tak. Gdyby Wilkerson w Krakowie, to byśmy przyszli, prawda, tam ileś, całą grupą przyszliśmy z uniwersytetu, znaczy właśnie tam z akademii, przyszliśmy, no i się nawróciło nas osób 13. I myśmy się po nawróceniu do zboru nie przyłączali. Myśmy w zborze obserwowali. A kogo? Pastora. Czy wszystko to, co jest mówione, a ja zawsze jak głoszę, to głoszę praktycznie. To nie są teorie, to jest oczywiście nauka, doktryna, ale praktycznie ujęta. Zawsze mówiłem praktycznie. Dawałem przykład tak jak i teraz, z życia własnego, mojej rodziny. I myśmy tak mówili, słuchali i myśleli, czy pastor blefuje, czy to jest takie rzeczywiście wspaniałe, bo mówiłem o trudnościach, upadkach, załamaniach i o zwycięstwach. Więc to było dla nich wspaniałe, z tym bardziej, że studiowali na kierunku pedagogicznym, a więc mieli wgląd taki troszkę lepszy niż inni. I to nam brzmiało zbyt fantastycznie, że było prawdziwe. Więc myśmy obserwowali pastora, jego żonę i jego córeczkę. A potem też i to drugą, tylko tam ta jeszcze była mała, no ale też. Czy to wszystko jest prawdą? I robili sobie naradę, co jakiś czas analizowali. I w końcu stwierdzili, że to jest prawdziwe, że ta Ewangelia jest prawdziwa. I się razem 8 z nich zgłosiło do chrztu. A więc spójrzcie, ja to daję jako przykład. Myśmy o tym nie wiedzieli, że ona powiedziała, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy żyli w stresie. A myśmy o tym nie wiedzieli, ale tak jest. Jesteśmy listem Chrystusa, który znają i, dokończcie, czytają. Chcemy czy nie chcemy, to nas czytają. Ten brat w Krakowie, właśnie ze Skaliny, który był niewierzący, to dalej, ale się jego siostra rodzona modliła od niego. I w końcu on po długich tam latach się nawrócił. I do pracy przyszedł. Ten pracował tam gdzieś w hucie, coś przy tokarce. I pracują razem, pracują. I wreszcie jest przerwa na siadanie w tyle 10:00. I siedzą w kantorku, karę swoje rozwinął, prawda, i je. A kolega mówi, te Józek, co to by się stało? Chory jesteś? A nic, co mi się miało stać, nic mi się nie stało. I dalej je, prawda? Coś się musiało stać. Nic mi się nie stało. Także daj ze mi spokój tam. No więc skończyło się. O 13:30 przed fajrantem mówi, Józek, już wiem. Wyłącz maszynę, wyłącz. Wiem, co się stało. Ty nie przeklinasz. Bo ten Józek klął zawsze. Mówi, masz 3 braki, normalnie byś klął jak zawsze. Widziałem, że też drgnąłeś, bo ci się, prawda, opiłek uderzył raz i drugi. Mówi, chyba chory jesteś. A mówi, nie, nawróciłem się. A więc zobaczcie, tak nas ludzie czytają. Nawet gdy milczymy, to oni czytają. To oni słyszą. Dlatego też bardzo ważny jest nasz stosunek do tych młodych ludzi. Ażeby oni mogli być karmieni właściwie i mieć właściwy przykład i opiekę ze strony dojrzałych chrześcijan. Ale co oni muszą zrobić? Więc apostoł Piotr w 1 rozdziale, 14-15 wiersz mówi o uległości, o posłuszeństwie. Jako umiłowane dzieci Boże, bądźcie posłuszni. A więc posłuszeństwo. Jak ktoś się w zborze nawraca, to powinien w tym zborze swoim przełożonym okazywać posłuszeństwo. Nie ślepe, nie mówię, że ślepe. Może sobie obserwować, rozważać i tak należy. A jeśli stwierdzi, że to jest prawdziwe, iść za tym. Paweł mówi do Tymoteusza, tyś poszedł za moją nauką, za moim sposobem życia. Ale posłuszeństwo musi być wobec tych, którzy nad nami opiekę duchową sprawują. Po drugie, 1 list Piotra, 2 rozdział, 1-2 wiersze mówi, jako nowo narodzenie mówięta, zapragnijcie szczerego mleka Słowa Bożego. W tej chwili ja wyjąłem książeczkę, którą się nie rozstaje, i to jest zwycięski plan czytania Biblii. Numer chrześcijanina jest spóźniony, ale właśnie jest teraz w Rzeszowie w składzie. 3-4 jest poświęcony, czytajmy Biblię. Bo dzisiaj Biblia jest księgą najczęściej drukowaną, ale najmniej czytaną. Spotkałem takich kaznodziejów, którzy czytali Biblię dla siebie prywatnie, 8 miesięcy. tylko tyle, ile miał kazania przygotować. A ponieważ to był działacz charytatywny, więc kazań za dużo nie wygłaszał. I gdy było takie poruszenie w zgromadzeniu, wyszedł do mnie i mówi: bracie, módl się o mnie, bo ja zgrzeszyłem. Ja mówię: czym zgrzeszyłeś? 8 miesięcy nie czytałem Biblii. Ja mówię: ja się nie będę o ciebie modlił. Jak to nie? Ty mi, wstrętny leniu, obiecaj, że od tej pory będziesz czytał Biblię. Bo to jest zależne od ciebie. Napisane: zapragnijcie niesmaszanego mleka. To nie Biblia ma sama ciebie szukać, tylko ty masz. Obiecuję. To teraz się będę modlił. Panie, ty dajesz chcenie i skuteczne wykonanie. Daj temu bratu wykonanie skuteczne. Daj mu chcenie. Mówię: kochany, gdy otworzysz i będziesz czuł, że to jest jak siano. Trawę to jeszcze można zjeść, prawda? Ja kiedyś trawę jadłem, bo się założyłem z kimś i trawę jadłem. To jeszcze można zjeść. Ale siano? Prawda, gdybym się założył, to bym siana nie jadł, bo jak tu jest siano zjeść? I gdybyś czuł, że to jest jak siano, czytaj. Bo to jest działanie nie magiczne, nie, ale jak mleko. Jak ktoś nie chce jeść, to mu dają kroplówkę. Tak czy nie? Dają mu kroplówkę i odziwiają go poza układem pokarmowym. A więc czytaj, bo tu jest siła nasza. I to właśnie jest tytuł: zwycięski plan czytania Biblii. Tu jest właśnie codziennie 4 rozdziały. Ja tu właśnie w mojej Biblii mam takie jeszcze zaznaczenia, tu sobie takie czerwone porobiłem, prawda? Żeby nie przeoczyć, żeby czasami się nie oszukać. Tylko dokładnie składaj i czasami jak przeoczę 4 dni, to mam 16 rozdziałów. A kolega, z którym rozmawiałem, też pastor, gdy mu o tym powiedziałem i w zborze mu to zareklamowałem, już to czytałem, mówi: a ja już mam miesiąc zaległości. Ja mówię: chłopie, to bierz urlop. Ale mówię: musisz nadrobić wszystko. Tylko zjeść 30 obiadów naraz, to ja nie wiem, jak to jest. Więc to jest plan zwycięski, bo ja siebie zwyciężam, sam siebie zwyciężam, by regularnie tę Biblię czytać. Nawet są zaległości, by odrobić te zaległości. I to zrobiłem od 1 stycznia, bo takich akcji miałem już wiele. Zawsze gdzieś w marcu już mi się kończyła, prawda, no, chęci zawsze no, były same ważniejsze. A powiedziałem sobie: w tym roku i właściwie w tym tysiącleciu, o, no, już zacznę i nie popuszczę aż do końca. I to wam właśnie mówię po to, żebyście mnie potem sprawdzili, jak będzie już 31 grudnia. Bracie Kazimierzu, napiszcie e-mailem, jak tam ja, więc skończyłem, dzięki Bogu. A więc to jest bardzo ważne. Ja w tym, a może już tego nie będę mówił, żeby nie wszystko powiedzieć. Ale kochani, oni muszą czytać Boże Słowo, muszą się karmić, muszą pragnąć szczerego mleka Bożego Słowa. To jest najlepsze. Dalej modlitwa. 1 list Piotra 4:7, jak kolejny akurat tutaj to jest, 4:7, jest właśnie mowa o modlitwie. Apostoł Piotr w tym wierszu, już czytam, przepraszam bardzo, 1 Piotra 4:7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nie zgromadzać, nie nauczać, abyście mogli się modlić. I właśnie modlitwa jest jak oddech. Jak niemowlę, pierwszą czynnością jego jest oddychanie, tak też modlitwa jest naszym ciągłym oddechem. Napisane jest: bez przestanku się módlcie. Ja jestem Bogu wdzięczny za żaróweczki, za inne języki. Bo inny język nie jest potrzebny tobie, mój język oczywiście, tobie nie jest potrzebny. Jak ta lampka tylko tu świeci, a tamta lampka tam świeci, a tam każde pomieszczenie ma swoje lampki, bo język buduje tylko tego, którego używa. Chyba że będzie wykładanie. No ale to jest inna sprawa. Przedłuża, prawda, i wtedy możemy gdzieś tam pójść, ale póki to wisi i jest w jednym miejscu, tylko oświeca to miejsce, gdzie się znajduje, więc inny język służy tylko temu, którego używa. Czyli jest to jedna ze zdolności, by poszerzyć możliwości mojej modlitwy. No i po czwarte, posłuszeństwo, karmienie się Bożym Słowem, modlitwa, pełność Ducha Świętego. 1 Piotra 4:14 jest powiedziane: Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Paweł mówi do Efezjan 4 rozdział, bądźcie pełni, 5 rozdział, 18 wiersz, bądźcie pełni Ducha. I teraz ci nowonarodzeni, te niemowlęta, są posłuszni swoim przewodnikom wiary. Gdy karmią się osobiście i w zgromadzeniu Bożym Słowem. Gdy nauczymy ich się modlić i przez modlitwę oni mają kontakt z niebem. Gdy są ochrzczeni Duchem Świętym i wchodzą w pełność Ducha Świętego, jest szansa, że zaczną szybko rosnąć. Przerwa 15 minut.